Rozmowa dnia Radia Poznań. Zaprasza Krzysztof Polasik.
Porozmawiamy o nas, czyli o radiu i trochę o państwu, czyli o słuchaczach. Gościem porannej rozmowy jest dr Weronika Dopierała-Kalińska z Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM. Dzień dobry.
Dzień dobry.
99 lat temu Radio Poznańskie, taka wtedy była nazwa, nadało pierwszy program. To była transmisja z opery w Teatrze Wielkim. To wtedy dla wielu radio to musiał być fascynujący wynalazek.
Wtedy to był wręcz szokujący wynalazek, ponieważ głos oderwał się od człowieka. I to robiło wrażenie. Na początku był to taki przekaz mocno muzyczny, kulturowy, ponieważ w Poznaniu zaczęło się artystycznie, kulturowo, ale na świecie również rozpoczęło się artystycznie i kulturowo, ponieważ pierwszą aukcją na świecie był koncert bożonarodzeniowy. Jednakże ta rola z tej takiej kulturowo artystycznej, takiej jakby, która nam daje jakąś rozrywkę, w pewnym momencie przesunęła się w tę informacyjną, ale to nie było
Poznań
takie proste.
Poznań też miał pierwszą transmisję z meczu w Polsce, to też trzeba przypomnieć, no ale później ta informacja się pojawiła.
To też jest kwestia rozrywki. Sport i rozrywka to są, tutaj jest podobny obszar zainteresowania, ale potem pojawiła się informacja. To też nie było proste dla radia z tą informacją, ponieważ w Wielkiej Brytanii to się rozwijało, prasa bardzo protestowała, bardzo im się nie podobało to, że radio jest tak natychmiastowe.
No, ale gazety nie docierają właśnie tak szybko,
stworzyły konstrukt społeczny, który sprawił, że zalobbowały tak bardzo i zablokowały możliwość radia w umieszczaniu informacji na przykład od rana. Radio na początku w Wielkiej Brytanii musiało te informacje podawać dopiero po publikacji gazety, żeby one nie zbankrutowały. Więc to nie jest tak, że internet wszystko nam zmienia i panikujemy, media tradycyjne odchodzą. Jak się pojawiało nowe medium, każde poprzednie miało pewnego rodzaju obawy co do swojego istnienia.
Telewizja to jest też coś, co trochę tak radio zbiło z tego piedestału.
Zbiło, nie zbiło, dodało obraz. Dodało obraz, ale odebrało tę taką towarzyszącą naturę radia, więc to nie jest tak, że telewizja zupełnie zmieniła system. Telewizja sprawiła, że ten obraz został dodany, ale radio nadal pozostało mocne i silne. I radio, no, moim zdaniem, jest mocne i silne do dzisiaj.
To porozmawiajmy o tym, jak to wygląda dzisiaj, chociażby w Poznaniu. Mam przed sobą wyniki badania Radio Track, w którym Radio Poznań w Poznaniu właśnie zajęło trzecie miejsce z wynikiem, jeśli chodzi o udział w czasie słuchalności. W okresie od października do marca to jest 7%, dwa razy więcej niż w poprzednim okresie badania. Takie skoki to jest coś naturalnego, to się zdarza często?
To jest badanie półroczne, które jest publikowane, wyniki są jego publikowane co pół roku. Oczywiście wzrost to tam były ponad 3 punkty procentowe. To jest sporo, tym bardziej, że to prawie dwa razy tyle, ile było wcześniej. Jaka jest przyczyna tego wszystkiego, no to wy mi możecie państwo powiedzieć, co zmieniliście być może w waszej formule, być może w tym, jak działacie w mediach społecznościowych, ponieważ no, nie możemy dzisiaj w internetowych czasach mówić sobie o tym, że radio jest wyłącznie w radiu. Radio jest nie tylko w radiu, radio jest też, a może, no przede wszystkim nie, bo z badań wynika, że wciąż jednak to radio jest tym najbardziej słuchalnym, to radio w internecie jest również popularne, ale mniejsza liczba osób wchodzi po to, żeby posłuchać radia poprzez internet. Nadal to miejsce, w którym się tutaj znajdujemy, jest tym głównym, którego ludzie słuchają. Dlaczego tak się dzieje? No być może jest to kwestia tego, że ludzie przemieszczają się, podróżują, są cały czas w ruchu, no i sobie tego radia słuchają. Jakby radio daje nam tę fantastyczną przewagę nad innymi mediami, że dostarcza programu. I ja wiem, że zazwyczaj rozpatrujemy to w kategoriach raczej szkody, że generalnie to, że media internetowe są na żądanie, jest ich przewagą, ale ja uważam, że radia przewagą jest właśnie to, że na żądanie nie jest, że dostarcza pewnego programu i nie musimy się przejmować my jako odbiorcy, słuchając, ktoś za nas wykonuje pracę. Nie musimy, na przykład jadąc samochodem, bo to jest jednak wciąż najpopularniejsze miejsce, w którym słuchamy radia. Nie musimy tak tym telefonem klikać, szukać tego podcastu, szukać tego naszego ulubionego twórcy, ponieważ mamy taką pewną strukturę, którą właśnie radiowcy nam dostarczają i którą możemy sobie przyswajać, nie tracąc czasu i nie robiąc niebezpiecznych zachowań na drodze używając telefonu.
Ktoś mi kiedyś powiedział, że dla niego to jest przyjemność, kiedy on nie wie, jaka piosenka za chwilę poleci w radiu, bo on ma te wszystkie playlisty już ustalone i tam po prostu tę muzykę dobrze zna. Jeszcze chcę zapytać o jedną rzecz, jeśli chodzi o te badania. To, że no chociażby rozgłośnie te główne polskiego radia są niżej, to pokazuje, że słuchacz w stolicy Wielkopolski chce tych regionalnych wiadomości.
generalnie ludzie chcą regionalnych wiadomości.
Nie interesuje nas Warszawa tutaj w Poznaniu?
Interesuje nas Warszawa, jeżeli chodzi o sprawy całej Polski. I interesuje nas Warszawa, jeżeli chodzi o jakieś wydarzenia związane z kulturą ogólnopolską. Ale jeżeli chodzi o takie codzienne życie, o to, o czym mamy ochotę posłuchać sobie jadąc samochodem, to na przykład o tym, gdzie są korki. A te korki w Warszawie w ogóle nas nie interesują. Interesują nas te korki, które będą w Poznaniu. Te będą dzisiaj ich nie było. Więc jest to jakaś, myślę, nowa, przyjemna sytuacja, a dowiedziałam się, że mogę bez przeszkód jechać właśnie z radia.
To zostawmy te badania. Kto dzisiaj słucha radia? Już nie mówię koniecznie o takim słuchaczu Radia Poznań, ale w ogóle, kto dziś w Polsce słucha radia?
Absolutnie wszyscy, jak się okazuje. Jak się okazuje, absolutnie wszyscy. Osobiście byłam zaskoczona pod koniec zeszłego roku, kiedy wyszły badania za 2025 rok, w których było powiedziane, że 63% osób, które żyją w Polsce, słuchają radia codziennie. To jest ogromny wynik.
To jest 80, dużo, faktycznie.
80 parę procent to jest to osoby, które słuchają go raz w tygodniu. Więc wszyscy. I jak spojrzałam sobie na różnice pomiędzy grupami wiekowymi, nie są wyraźne, nie ma ich. To nie jest tak, że jakby to nie jest oczywiście porówno, ale to nie jest tak, że młodzi ludzie to jest 20%, a osoby w wieku, nie wiem, 40 plus to jest 80%. Nie, absolutnie wszyscy są w tych takich widełkach, powiedzmy, między 70 a 80% ludzi w Polsce słucha radia przynajmniej raz w tygodniu.
Czyli młodzi ludzie też nas słuchają, teraz wolą posłuchać naszej rozmowy, a nie właśnie jakiegoś podcastu, czegoś, co już jest nagrane i można sobie odtworzyć, kiedy się chce?
To zależy, ponieważ jeżeli celem osoby, która słucha radia, jest posłuchanie muzyki, to być może będzie wolała ta osoba sobie po prostu włączyć swoją ulubioną playlistę, jakiegoś miksa i posłuchać w ten sposób. Ale jeżeli ktoś oczekuje zastanowienia się nad tym, czego słucha, no to radio prowadzi narrację do niego. Podcasty również prowadzą narrację, ale ona nie jest tak bezpośrednio związana. Radio jest jakby, ma taką przewagę, że jest bardzo autentyczne, że my możemy faktycznie jadąc tym samochodem, albo idąc do pracy, albo będąc w pracy, bo to też jest bardzo ważne miejsce, w którym radio słuchamy, być tak naprawdę troszeczkę tacy, no, poddanie jakiemuś procesowi zabawy, ktoś z nami gra, ktoś z nami rozmawia, ktoś do nas mówi i czujemy się bardziej zaangażowani w taki przekaz. Więc myślę, że tak, że młodzi ludzie też nas słuchają na przykład w swoich samochodach, jak pędzą na uczelnię. Na
nie ma takich badań czy danych gdzieś, które by pokazywały, że jest odejście tego młodego słuchacza, zrezygnowanie z tych tradycyjnych mediów?
Nie dostałam takich danych nigdy do ręki. Raczej jest to kwestia tego, że ludzie, młodzi ludzie mają też inne formy, do których zwracają się, czyli mają podcasty, czyli mają wszelkiego rodzaju internetowe formy, także te wideo, które najczęściej przyswajają, ale nigdzie nie jest powiedziane, że oni odchodzą zupełnie od radia. Po prostu to radio zmienia swoją formułę. Ja bym nie powiedziała, że ludzie w internecie są z radiem. Ja bym powiedziała po prostu, że radio jest bardzo towarzyszące i ludzie, którzy słuchają radia młodzi, to są ludzie, którzy słuchają go przy okazji, głównie w samochodach. To nie jest medium wyboru, to nie jest też medium, do którego się zwrócimy, żeby znaleźć informacje, co jest paradoksalne, ponieważ radio wywodzi się z tego takiego telegraficznego dziennikarstwa. Ta prędkość w nadawaniu informacji w radiu od zawsze była bardzo istotna, dlatego też internet nie zmienił waszej pracy całkowicie. Internet nie sprawił, że wy się znaleźliście nagle w przestrzeni, gdzie musi być szybko. W radiu zawsze było szybko i ta rola radia w ustanawianiu agendy, no choć od początku trochę ograniczana, była dosyć istotna. W tym momencie mamy sytuację, w której radio nadal pełni tę funkcję, ponieważ widzimy w mediach, że jak podaje radio, dzieje się tak i tak. Czyli radio wciąż jest bardzo często pierwsze, ale na pewno nie jest pierwsze w świadomości odbiorców.
To pytanie o te kwestie właśnie mediów społecznościowych. Państwo możecie nas teraz oglądać na Facebooku, ja spoglądam teraz specjalnie w kamerę, tak? Możecie państwo nas zobaczyć. Czy dzisiaj te media tradycyjne, radio, ono też musi być koniecznie obecne w tych mediach społecznościowych, ono musi się pokazywać gdzieś tam w internecie, w sieci?
Właśnie to, co teraz tutaj zrobiliśmy do tej kamery, to spojrzenie w jej oko jest przejawem konwergencji, jest przejawem takiego procesu, który mówi nam o tym, że konwergencja w zakresie mediów, media łączą się stare z nowymi, a nowe ze starymi. W dwie strony to działa. Ponieważ teraz połączyliśmy się z mediami internetowymi, ponieważ zachęciliśmy do tego z medium tradycyjnego, żeby tam nas oglądać. Ale w momencie, w którym na Facebooku, w mediach społecznościowych, co jest zdecydowaną większością zawartości tychże mediów, że się tak wyrażę, to są zaproszenia, to są zapowiedzi. Tak według gatunków dziennikarskich są to zapowiedzi, a więc nie jest to budowanie osobnej narracji, raczej zapraszanie z medium internetowego do medium tradycyjnego.
No i o to chciałem to też tak zapytać. Działa. To pewnie oczywiście wymaga jakichś pogłębionych badań, ale czy to są ci sami ludzie, ci, którzy oglądają nas na Facebooku i ci, którzy słuchają nas w radiu? Czy niekoniecznie tak to się łączy?
Tak, to wymaga pogłębionych badań, te dane pewnie wewnętrznie każde radio sobie zbiera. Ja gdybym miała założyć odpowiedź na to pytanie, ale podkreślam, to jest wyłącznie założenie, powiedziałabym, że absolutnie to nie są te same osoby. Powiedziałabym zdecydowanie, że to nie są te same osoby, że w przypadku radia to naprawdę nie są te same osoby.
Czyli docieramy w ten sposób do nowych słuchaczy, można tak powiedzieć. Można tak powiedzieć, widzów, skoro patrzą przez kamerę.
Można tak powiedzieć, jeżeli tak jest. Raczej oczywiście bym powiedziała, że medium tradycyjne ma dużo szersze grono odbiorców niż te media internetowe i brzmi to kontrowersyjnie, ponieważ ten internet daje nam takie wrażenie, że on jest tak globalny i że jest wszędzie. Jednakże mam wrażenie z obserwacji, którą prowadzę, no ze względu na zawód, który wykonuję, że media w mediach społecznościowych nie radzą sobie jeszcze tak, jak mogłyby sobie radzić.
Kończąc już naszą rozmowę, przyszłość radia to jest sztuczna inteligencja, program, który zamiast mnie zadaje pytania i mówi bardzo ładnie, bezbłędnie.
No i tutaj dwie bardzo ważne rzeczy zostały tutaj podkreślone, które moim zdaniem się nie wydarzą. Po pierwsze, ładnie i bezbłędnie.
Generatywna... Jak to nie? Wszystkie filmy, które już dziś generuje sztuczna inteligencja, one są bardzo realistyczne.
I bezbłędne.
No, są błędy, zgadzam się.
Nie, mam tutaj coś w obronie człowieka, ponieważ ja być może jestem technooptymistką raczej, jednakże człowiek w pewnych momentach jest niezastąpiony i moim zdaniem będzie, ponieważ sztuczna inteligencja nie zbuduje tej relacji językowej, relacji, którą budujemy poprzez komunikat, który wysyłamy. Jeżeli stworzę tekst za pomocą sztucznej inteligencji i przeczytam go ja jako człowiek, on będzie inny niż ten wygenerowany przez robota, który nie do końca będzie wkładał w to emocje, ponieważ jej nie ma i nie do końca będzie wiedział, na którą sylabę akcentujemy. No i wszystko będzie tak realnie napisane, wszystko będzie miało takie realne przełożenie i to będzie wszystko bardzo generatywne. Ten język jest generatywny, język człowieka nie jest generatywny. Ja nie mówię, że wszyscy dziennikarze wypowiadają się językiem turbopoprawnym, aczkolwiek radiowcy raczej tak, ponieważ to jest narzędzie właśnie waszej pracy.
Ale robienie błędów to też jest naturalność, pokazanie, że to jest praca na żywo.
Naturalność, o ile to nie jest zawsze ten sam błąd i zawsze w tym samym miejscu, jak się zdarza generatywnym narzędziom, które po prostu zapętlają się w pewnym momencie i jednak, jakby ja nie mówię, że to nie jest do dopracowania, bo technologie zostaną dopracowane, ale ta emocja człowieka nigdy nie zostanie moim zdaniem przekazana.
Mówiła Weronika Dopierła-Kalińska z Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję.
A ja Państwa zapraszam kolejny raz i pewnie jeszcze nie raz usłyszycie to zaproszenie na jutro na godzinę 10 na nasz urodzinowy piknik przy Berwińskiego 5.
Rozmowa dnia Radia Poznań.